Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. I chciałem, żebyśmy od razu przeczytali jeszcze drugi fragment, który wydaje się być zupełnie na inny temat, a jednak są tutaj pewne podobieństwa, nad którymi chciałem, żebyśmy się dzisiaj zastanowili. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 22 od wersetu 15, czyli Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 22, werset od 15. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usilić słowem. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. A oni przynieśli mu denar. I rzekł im: Czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. A gdy to usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. I to są takie dwa fragmenty, które zwykle rozważane są zupełnie osobno, dlatego że one mówią o właściwie takich dwóch bardzo istotnych prawdach. Ten fragment z Ewangelii według świętego Jana znamy doskonale i wiemy, że jest to takie miejsce, z którego wynika, że Pan Jezus Chrystus był Bogiem, jest Bogiem osobą miłosierną, która nikogo nie potępia. A z kolei fragment, który przed chwilą przeczytałem, kojarzy nam się z takim nakazem, abyśmy byli jednak w porządku wobec zarządzeń władzy tej świeckiej, bo mamy oddawać Panu Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Ale w tych fragmentach jest oczywiście znacznie więcej rzeczy, które Pan Bóg do nas mówi. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na okoliczności, w jakich dzieją się te wydarzenia. Jeżeli zobaczylibyśmy te fragmenty w kontekście, to znaczy zobaczyli, w którym miejscu mniej więcej opisany jest ten fragment dotyczący płacenia podatków, gdzie znajduje się w Ewangelii Jana fragment, w którym mowa jest o tej kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, to dojdziemy do wniosku, że to jest taki okres, w którym ataki na Pana Jezusa Chrystusa uległy takiemu znacznemu nasileniu, dlatego że jego działalność na ziemi stała się już tak mocno solą wokół ludziom, takim jak faryzeusze i uczeni w piśmie, że właściwie próbowano za wszelką cenę w jakiś sposób złapać Pana Jezusa na tym, że on powie coś, co będzie podstawą do oskarżenia go z jakiegoś paragrafu. I tu widzimy w tych dwóch historiach, że właściwie próbowano podejść z dwóch stron. Ta historia dotycząca kobiety przyłapanej na cudzołóstwie próbuje, w tej historii próbują ludzie ci, w jaki sposób sprowokować takie postępowanie Pana Jezusa, które no, można byłoby podciągnąć pod złamanie zakonu, czyli tego prawa religijnego. Żydzi mogliby go sądzić jako kogoś, kto odstąpił od pewnych zasad, które no, ta religia, powiedzmy sobie tak, w ten sposób w tej chwili narzucała. Natomiast no, jeżeli jakby to popatrzymy na to w ten sposób, to z kolei ta druga historia, w której mowa jest o tym płaceniu podatków cesarzowi, no to jest próba takiego, jeżeli nie udałoby się jedną drogą, to inną, prawda? Czyli próba znowu pokazania świadkom, którzy przecież dziś tam byli zgromadzeni, zawsze jacyś tacy świadkowie się znajdą, no właśnie, że Pan Jezus tutaj w jakiś sposób pewnie będzie nakłaniał do niepłacenia podatków, no bo pewnie tego oczekiwali ludzie, którzy zadali mu to pytanie, no że pozornie sytuacja jest bez wyjścia, no jak wybrnie z tego, co by nie powiedział, będzie źle. I w obu tych sytuacjach właśnie widzimy pewne podobieństwo tła tych wydarzeń. I Kiedy czytałem te fragmenty, to taka myśl przyszła mi do głowy, która gdzieś tam od dłuższego czasu już w jakiś sposób takie pytanie mi się pojawia, dlaczego ludzie przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ludzie też przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa, niekoniecznie w takim znaczeniu, w jakim my to rozumiemy tak bardzo pozytywnie, że przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa jako do Boga. Nie, szukają czasami często również konfrontacji, próbują jakoś tak zagiąć, no nie Pana Jezusa Chrystusa, bo On bezpośrednio z nimi nie rozmawia dzisiaj, tak, prawda? Ale próbują na przykład do nas przyjść, zadają nam pytania jako ludziom wierzącym, wiedząc, że jesteśmy inni, że wyznajemy Pana Jezusa Chrystusa i próbują nas złapać na jakiejś niekonsekwencji albo na czymś, że powiemy coś, co jest na przykład, no nie wiem, obecnie powiedzmy niepoprawne politycznie albo coś takiego. I musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus Chrystus w obu tych historiach jest postacią, która daje nam taki przykład do naśladowania i która wskazuje na to, że przede wszystkim powinniśmy modlić się w takich sytuacjach o Bożą mądrość. To właśnie mądrość Boża jest tym, czym wypełniony był Pan Jezus Chrystus i co spowodowało, że w obu tych przypadkach odpowiedział zgodnie z prawdą, odpowiedział najlepiej, jak można było odpowiedzieć, a z drugiej strony, no powiedzielibyśmy tak po ludzku, zagiął, zamknął usta ludziom, którzy no mieli, wydawałoby się, świetny plan, żeby w jakiś sposób go no, pogrążyć w jakieś kłopoty. I tutaj czytamy w tym 8 wersecie: Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni. Pan Jezus jest tutaj bardzo aktywny, przemawia w świątyni do ludzi, występuje w tej świątyni, potępiając faryzeuszy, to co oni robią, no więc oni są coraz bardziej wściekli na to, co się dzieje. I czytamy, że przystępują do niego uczeni w piśmie i faryzeusze i prowadzą kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie. Stawiają ją po środku i taką wygłaszają mowę. Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? I tutaj jakbyśmy zwrócili uwagę na konstrukcję wypowiedzi tych ludzi, to są tutaj takich jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa, że ludzie ci, właściwie jakbyśmy tak wyobrazili sobie tę historię wtedy, to tak na dobrą sprawę nie wiadomo, po co przyprowadzili, znaczy wiemy doskonale, ale wydawałoby się, że nie wiemy, po co przyprowadzili tę kobietę do Pana Jezusa. No przecież sprawa była ewidentna. Wydawało się. Czy Pan Jezus był osobą, która powinna wydawać wyroki w tym momencie? No generalnie nie. Zgodnie z prawem społeczność powinna tę kobietę zabić za to, że dokonała takiego właśnie grzechu. I oni ją przyprowadzają, stawiają ją po środku i co mówią? Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. No można sobie wyobrazić, że sprawa była ewidentna. Nie ma tutaj żadnych domysłów. To nie jest kobieta oskarżona o to, że coś takiego miało miejsce, tylko to jest osoba, jak to się mówi, złapana na gorącym uczynku. Jawna sprawa. Nie dyskutujemy w ogóle o okolicznościach. Jest tylko kwestia wyroku, jaki zapadnie. I co ci ludzie mówią? Kolejna rzecz, która zwraca uwagę. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? I to jest taka bardzo charakterystyczna rzecz, bardzo typowy element wypowiedzi ludzi, którzy wcale nie mają ochoty dowiedzieć się, co Pan Jezus Chrystus, bądź co my, jako wyznawcy Pana Jezusa Chrystusa i Ewangelii, mamy do powiedzenia. Tych ludzi nie interesuje to tak naprawdę. Oni z góry wiedzą, bądź myślą, że wiedzą, jaka padnie odpowiedź. To jest od razu w tej historii, w tej wypowiedzi pojawia się od razu takie założenie. To prawdziwe prawo, które my wyznajemy, my mamy rację. Mojżesz mówi nam, że taką kobietę powinno się ukamienować. No to mówi Święte Pismo. To mówi Mojżesz. Ktoś bardzo ważny w naszym społeczeństwie. A co ty o tym mówisz? Bo na pewno coś innego. Na pewno przekroczysz ten zakaz. Tylko jestem ciekaw, co powiesz. To jest troszeczkę tak. I my musimy pamiętać o tym i być mądrzy, że ludzie, którzy zadają nam dzisiaj pytania, którzy przychodzą po to, aby czegoś się dowiedzieć, nie muszą tego robić ze szczerym sercem. I w wielu przypadkach tego wcale nie robią. I my też nie musimy, nie powinniśmy wpuszczać się właśnie w takie sytuacje i jakby szybko odpowiadać, tak bez namysłu, bo nam się wydaje, że wszystkie rozumy zjedliśmy i teraz tak się pewnie czujemy. Zgodnie z obietnicą Bożą i w Piśmie Świętym wiemy, że Duch Święty da nam mądrość i powie nam podpowie nam jakby, co mamy odpowiedzieć. Ale pamiętajmy o tym, że to nie może być z nas. To musi być jednak coś, co będzie podyktowane tą Bożą mądrością. I Pan Jezus też tutaj, wydawałoby się, tak zwleka trochę w tej sytuacji. Nie odpowiada tak od razu. Przecież mógłby coś właściwie powiedzieć takiego. Pewnie my byśmy tę historię, gdyby to my bylibyśmy tam głównymi bohaterami, to jakoś inaczej byśmy ją pewnie napisali. A Pan Jezus Chrystus co robi? Żebyśmy nie mieli wątpliwości, szósty werset jeszcze mówi, że a to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. I co robi Pan Jezus? Schyliwszy się, pisze palcem po ziemi. Zawsze mnie zastanawiała ta historia i ten element, że no, ja rozumiem, że mogą być jakieś różne uwarunkowania kulturowe, no ale z całym szacunkiem, jeżeli przychodzi grupa dostojnych ludzi i zadaje pytanie nauczycielowi, a on siedzi i sobie pisze, może coś ważnego pisze po piasku, no to jest objaw takiego, delikatnie mówiąc, dystansu do sprawy. Po ludzku powiedzielibyśmy może nawet swego rodzaju lekceważenia. Pan Jezus nie lekceważył tych ludzi. Pan Jezus jednak chciał im pokazać, że przerwali mu coś istotnego i tak naprawdę ta sprawa, z którą przyszli, wymaga tego, żeby oni trochę ochłonęli. Nie odpowiadamy od razu na pytania. Nie ma takiego obowiązku. My jesteśmy przez szkołę niestety trochę nauczeni tego, że pada pytanie i trzeba od razu podnieść rękę, wstać i odpowiedzieć. Szybko. Trzeba działać szybko, bo lekcja trwa 45 minut i nikt nie będzie czekał w nieskończoność. Kiedyś robiono takie badania, ile czasu upływa od zadania pytania przez nauczyciela do udzielenia przez niego odpowiedzi. Byłem na takim szkoleniu, no to jest tak od 6 do 8 sekund najczęściej. Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus słyszy, że ci ludzie zadali mu pytanie, i pisze palcem po ziemi. I tutaj w 7 wersecie czytamy, a gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. To nie było jedno pytanie, po którym nastąpiła cisza. Ci ludzie nie przestawali go pytać. Możemy sobie wyobrazić, że to była taka bardzo nerwowa sytuacja, w której ci ludzie prawdopodobnie przekrzykiwali się może jakoś. Oni cały czas pytali pana Jezusa, no odpowiedz nam, a on siedział i pisał sobie po ziemi coś. I w końcu Pan Jezus odpowiada im, ale odpowiada im dziwnie, wydawałoby się. Tak właśnie dziwnie, jak Pan Jezus często ludziom odpowiadał, żeby skłonić ich do myślenia. I Pan Jezus w końcu podnosi się, no bo okazuje szacunek tym ludziom. Teraz ma dla nich czas, wstaje i odpowiada im. Ale odpowiada im, jak powiedziałem, w dziwny sposób, dlatego że jakiej odpowiedzi mogli oczekiwać ci ludzie? No im się wydawało, że są sprytni. I wielu ludziom dzisiaj się wydaje, że są sprytni. I oni zadadzą takie pytanie, że Pan Bóg im nie odpowie. A Pan Bóg im może odpowiedzieć, tylko że to nawet na pewno im odpowie, tylko że to może być im potem, tak mówiąc, trochę znowu zwyczajowo łyso po tym, jak usłyszą tą odpowiedź. I Pan Jezus nie mówi czegoś w rodzaju zabraniam wam ukamienować tę kobietę. Bo gdyby tak odpowiedział, no to sugerowałoby to, że właściwie za nic ma to prawo mojżeszowe. Gdyby z kolei powiedział, ale w ogóle w czym problem? Macie już kamienie, no to proszę bardzo, start. No to pomyślelibyśmy, gdzie jest to miłosierdzie, gdzie jest ten nowy właśnie testament, to nowe przymierze. A Pan Jezus zachowuje się w bardzo taki genialny, powiedziałbym, sposób, ponieważ odpowiada tym ludziom w taki sposób, że właściwie stawia ich w bardzo kłopotliwej sytuacji. Następuje taka niezręczna sytuacja. Emocje opadły, no bo naczekali się trochę na tę odpowiedź. To jest też dobrze nie odpowiadać od razu, bo człowiek czasem musi tak się właśnie uspokoić, zanim usłyszy odpowiedź, żeby ją prawidłowo przyjął. Pan Jezus właściwie, jak mówię, nie odpowiedział w żaden ze sposobów, który przedstawiłem przed chwilą, także właściwie on nie zabrania tym ludziom zrobić tego, na co oni mają ochotę i co twierdzą, że jest słuszne. Tylko jakby taki warunek stawia, że jak już będą chcieli ją ukamienować, to żeby zaczął ten, kto jest bez grzechu. No taka głupia sprawa, powiedzielibyśmy, no bo kto zacznie? To jest zawsze problem, żeby ktoś był pierwszy, no ale w tym przypadku to już Pan Jezus tak wysoko postawił poprzeczkę, że właściwie nikomu, kto nie chciałby być bluźniercą w tym momencie, nie wypadało wziąć kamienia i rzucić. No to popatrzyli po sobie i poszli. I wszyscy poszli. I pewnie szli z dużo gorszą miną niż z tą, którą przyszli. Na pewno szli dużo spokojniej. No i pewnie była taka właśnie kłopotliwa cisza, kiedy odchodzili. Tak to sobie wyobrażałem zawsze i myślę, że to tak mogło trochę wyglądać. I wychodzili po kolei z zachowaniem oczywiście hierarchii, poczynając od najstarszych. Pozostał sam Pan Jezus i ta kobieta po środku. I ta kobieta jest bardzo ciekawym bohaterem tej historii, bo ona wypowiada dwa słowa. Jest właściwie osobą, bez której trudno sobie tę historię wyobrazić, ale jest też osobą, o której prawie nic nie wiemy. Poza tym, z jakiego powodu ją tam przyprowadzono. I pozostaje na tej scenie wydarzeń tylko Pan Jezus i ta kobieta. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I zobaczmy, ta historia, jak powiedziałem wcześniej, jest najczęściej przywoływana wtedy, kiedy chcemy pokazać, że Pan Jezus Chrystus nikogo nie potępia i jest miłosierny. I to jest wielka prawda i o tym musimy mówić. Ale nie możemy popadać w coś takiego, w co czasami pewnie zdarza się komuś tam popadać, będąc, mam na myśli osoby, które są wierzące i które wierzą w to, o czym mówi Ewangelia, że my czasami tak zapędzamy się w takim kierunku takiej... Mylimy chyba miłosierdzie z takim czymś, co bym nazwał pobłażaniem. O, może w ten sposób. Zwróćmy uwagę, że to nie jest taka historia, w której Pan Jezus nie uznał tę kobietę za kogoś, kto był grzesznikiem. To nie jest taka sytuacja. Pan Jezus w żaden sposób nie neguje oskarżenia ludzi, którzy przyszli z tą kobietą. My czasami tak możemy dzisiaj, obserwując to, co się dzieje na świecie, mieć takie wrażenie, że no już dawno się nie używa określenia grzech, prawda, bo to jakieś takie niemodne. No i że tak jakby właściwie to no nic się nie stało. No Pan Bóg jest miłosierny, jakoś to będzie. Już to, że ludzie, którzy powiedzmy mało serio traktują Pana Boga, tak podchodzą do sprawy, no to jeszcze jestem w stanie powiedzmy zrozumieć. Ale to, że Boże dzieci czasami mają takie podejście, to już jest zadziwiające. Nie, ta kobieta była grzesznikiem i Pan Jezus ani przez moment właściwie nie sugerował, że kara, którą ci ludzie, nawet nie oni przewidzieli, ale prawo Boże przewidywało, że ta kara nie była, że tak powiem, adekwatna. Pan Jezus w żaden sposób nie pokazał, że ta kobieta nie zasługuje na to. Nie, on chciał tylko zwrócić uwagę, że ta sprawa, że tej sprawy tak się nie da załatwić. Że tak naprawdę to rzucanie kamieniami, zabicie tej kobiety za to, co zrobiła, jest tak naprawdę tylko jakimś elementem większej, nazwijmy to, układanki. Bo jest jeszcze taki problem, że ludzie, którzy ją przyprowadzili, nie są idealni. I kim jesteś, można by powiedzieć, człowieku, że rzucasz kamieniami w kogoś, kogo uważasz za grzesznika, jeżeli sam jesteś grzesznikiem? To jest trochę taki przekaz. Natomiast Pan Jezus Chrystus w żaden sposób nie stwierdził na przykład, że no wiesz co, w gruncie rzeczy to ten twój grzech nie jest taki straszny, no jakoś da się z tym funkcjonować, no trzeba to zrozumieć, to jest jakaś tam odmienność, no nie każdy z nas potrafi żyć tak samo, no po prostu będziesz tam tak sobie jakoś tam żyć i tam uważaj na siebie. Nie, Pan Jezus nie mówi czegoś takiego. Pan Jezus tylko zadaje jej takie pytanie, które też mnie zawsze zastanawiało, gdzie są ci ludzie, którzy cię przeprowadzili? No poszli sobie. Odpowiedź prosta, tak? Ale dlaczego Pan Jezus zadał to pytanie? Gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? I ta kobieta odpowiada: nie. Dlaczego Pan Jezus zadał jej to pytanie? Dlatego, że ta kobieta zrozumiała wtedy, że ci ludzie nie mogli w nią rzucić kamieniem nie dlatego, że Pan Jezus im tego zabronił, nie dlatego, że ona jest bez winy i w gruncie rzeczy jej się to wcale nie należało, tylko że ci ludzie też są grzesznikami tak jak ona. To, że popełniają może grzechy mniej spektakularne, takie, których może tak nie widać bardzo. Tutaj jest to określenie jawne cudzołóstwo, no to sensacja niesamowita, prawda? Ale może oni popełniają jakieś inne grzechy. No popełniają grzechy, są grzesznikami. Nikt nie odważył się rzucić kamieniem. Mają coś na sumieniu. A to, że tego nie widać, nie oznacza, że ten grzech jest mniejszy. I to, że grzechy tych ludzi nie były, powiedzmy, rażące, jak to można by powiedzieć, to nie oznacza, że oni mieli prawo występować z pozycji sprawiedliwych. I to jest też taka rzecz, która pokazuje, że my nadal jako ludzie no, jesteśmy spaczeni takim myśleniem, jest to trochę zrozumiałe, takim myśleniem z perspektywy pewnych konsekwencji, jakie dzieją się dla ludzi i świata, kiedy ktoś popełnia grzech. No, mamy kodeks karny, w którym mamy za różne rzeczy różne kary, większe, mniejsze, czyli tak jakbyśmy oceniali pewne czyny no, z punktu widzenia tego, że jeden jest gorszy, drugi lepszy. Ale Pan Bóg na to wszystko patrzy inaczej. Nie zapominajmy o tym, że grzech to jest złamanie Bożego przykazania, to jest odejście, to jest zejście z Bożej drogi, to jest czynienie czegoś inaczej niż chciałby to Pan Bóg. I to nie ma znaczenia w tym kontekście, czy ten grzech będzie polegał na zabójstwie kogoś, cudzołóstwie, kradzieży, czy tylko tym, że ja o kimś będę stale źle mówił. To nie ma żadnego znaczenia. To są inne konsekwencje. Chociaż też należy mieć się na baczności, dlatego że Biblia często podkreśla to, że grzechy, które nam się wydają, właśnie powiedzmy, nie będę używał celowo określenia mniejsze, większe, bo nie ma takich, ale powiedzmy o mniejszej jakiejś wadze dla nas, jeżeli chodzi o konsekwencje, tak naprawdę mogą przynosić konsekwencje właśnie równie poważne jak jakieś takie wydawałoby się nam bardzo znaczące posunięcia. Wiemy, że słowem można człowieka zabić. Możemy powiedzieć coś takiego, co spowoduje, że ten człowiek do końca życia będzie funkcjonował no, zraniony i będzie źle z nim, generalnie rzecz biorąc. I my będziemy za to odpowiadać. I to tak jak nie da się cofnąć pozbawienia człowieka życia, tak i tak niestety słów też się nie da cofnąć. My możemy przepraszać, my możemy próbować wynagrodzić, ale słów nie jesteśmy w stanie cofnąć. Jeżeli ktoś ma dobrą pamięć, to co usłyszał kiedyś, będzie pamiętał stale. I nic nie zrobimy, żeby o tym zapomniał. I zawsze mu się to będzie przypominało. Dlatego musimy uważać nawet na takie rzeczy, które wydają się być czymś drobnym. I musimy pamiętać o tym, że kiedy zaczynamy oceniać sytuację, kiedy próbujemy osądzać kogoś, to musimy mieć taką świadomość, że tylko Pan Jezus Chrystus, o czym też mówi Pismo Święte, mógł osądzać ludzi w takim znaczeniu, mógł rozsądzać pewne rzeczy w sposób taki arbitralny, dlatego że Pan Jezus Chrystus po pierwsze, jako Bóg, wiedział, co jest w człowieku. On wiedział dokładnie o tym, kim ten człowiek jest i mógł, chociaż tego nie robił, jak widać w tym miejscu, mógł kogoś potępić lub nie. My tak naprawdę nie. Nie możemy tego zrobić. Nie mamy do tego technicznych możliwości, o czym często mówię, dlatego że nie wiemy, co jest w człowieku. My tak naprawdę jedynie możemy oceniać, powiedzmy też nie w jakiś sposób bardzo taki rzetelny, ale możemy oceniać postępowanie człowieka. My możemy powiedzieć, że nie rozumiemy na przykład, dlaczego ten człowiek robi tak, a nie inaczej. Że nam się wydaje, że to chyba, nie tyle wydaje nam się, no czyn tego człowieka jest czymś złym. O tym możemy jasno mówić. Pismo Święte nazywa rzeczy po imieniu. Ale musimy unikać takiego, co jest bardzo trudne, klasyfikowania człowieka na podstawie grzechu, jaki popełnia. To są takie rzeczy, które tam są, to jest bardzo trudne, dlatego że jest bardzo subtelna granica pomiędzy potępianiem czynu człowieka, a potępianiem całego tego człowieka, prawda? To jest coś, co jest nam bardzo trudno zrobić. Współczesna psychologia, która ma takie odkrycia różne niesamowite, to znaczy to od lat jest zapisane w Biblii, no ale trzeba to doceniać, że ludzie tam próbują czegoś szukać. To ma takie właśnie pomysły, na przykład, żeby właśnie na przykład przy takich trudnych rozmowach nie kłaść nacisku na to, że bo ty jesteś taki jakiś i nie używać oczywiście takich krzywdzących określeń, bo ty zawsze, bo ty nigdy i tak dalej, tylko na przykład, nie wiem, że nie podoba mi się to twoje zachowanie, nie rozumiem dlaczego tak zrobiłeś, wytłumacz mi i tak dalej. W ten sposób zwracamy uwagę na to, że coś jest nie tak, prawda, ale jakby nie klasyfikujemy tego człowieka na zasadzie, no ty tak robisz, bo jesteś po prostu zepsuty do szpiku kości i już, nie, i nic ci nie pomoże. To taki jest jakby wydźwięk naszych osądów często. I to są takie, to czasem tak z takim przymrużeniem oka słucham tych wywodów współczesnych, ale myślę sobie, no tak, to się wywodzi oczywiście z tego, o czym mówi Pismo Święte, my mamy nie potępiać ludzi, nie nazywać ich w ten sposób, prawda, że bo ty taki jesteś. Jaki on jest, to wie Pan Bóg. Natomiast ja mogę powiedzieć, że twoje postępowanie nie jest zgodne z tym, o czym mówi Pismo Święte. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, zastanów się nad tym, bo coś tu nie gra. Ale wierzymy też, że Duch Święty będzie przekonywał ludzi o grzechu i ludzie będą wiedzieć, że coś jest nie tak. I tak samo przekonał tych ludzi, którzy byli wtedy w miejscu, gdzie rozgrywały się te wydarzenia. Dlaczego nikt nie rzucił wtedy kamieniem? Dlatego, że ci ludzie, chociaż błądzili, byli jednak kimś, kto no serio traktował to, o czym mówi Pan Bóg. I jeżeli padł taki warunek, że kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, to nikt, kto był uczciwy, a to byli uczciwi ludzie, jak widać, którzy wtedy tam stali, nie odważyli się tego kamienia użyć. Dlatego, że zdawali sobie sprawę z tego, że są grzesznikami. To była na pewno dla tych ludzi też lekcja. Wiemy, że generalnie takie wydarzenia One generalnie powodowały podział ludzi. To znaczy z jednej strony byli tacy, którzy, na których to na pewno zrobiło wielkie wrażenie i może to wpłynęło jakoś długofalowo, że tak powiem, na ich życie, a byli tacy, którzy jeszcze bardziej dążyli do tego, żeby Pana Jezusa zniszczyć, no bo On coraz bardziej przeszkadzał im w życiu, można by tak powiedzieć. Ale tutaj widać, że ci ludzie odeszli. I Pan Jezus uświadamia tej kobiecie, tak, nikt cię nie potępił, nikt cię nie potępił, ci ludzie wszyscy poszli. Dlaczego? Bo oni też są grzesznikami. A teraz jakby lekcja na przyszłość, mówi Pan Jezus, tak można powiedzieć, i ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. I zobaczmy, to jest właśnie kwintesencja tego, o co chodzi, w tym, o czym dzisiaj się mówi z tym takim, w kontekście takiego postępowania korygującego. Pan Jezus nie potępił tej kobiety. On jej nie potępił, to znaczy nie powiedział niczego, co by nie pozwoliło jej zmienić sytuacji, w jakiej się znajduje. Potępienie to jest taka sytuacja, kiedy my podcinamy, mówiąc tak po ludzku, skrzydła temu człowiekowi, ponieważ jakby klasyfikujemy go w określony sposób i powodujemy, że te słowa będą dźwięczeć w uszach tej osoby i ona już jakby będzie skażona cały czas pewnym rodzajem bardzo złego myślenia na swój temat. Właśnie Pan Jezus mógł powiedzieć coś w rodzaju, no tak, kobieto, pewnie to nie pierwszy raz ci się zdarzyło, no taka jesteś, no to prawda. I to jest takie potępianie właśnie, prawda? Takie coś nie było, nie dałoby już jakby wyjścia z sytuacji. A Pan Jezus mówi, ja cię nie potępiam. Ale jakbyśmy się tak przyjrzeli temu fragmentowi, mógłby Pan Jezus. Pan Jezus był jedyną osobą tam zgromadzoną, wśród tych ludzi, która mogła wziąć te wszystkie kamienie i rzucić. Mógł to zrobić. Właściwie był jedynym kwalifikującym się do tego człowiekiem tam. Bo był kimś, kto był bez grzechu. Mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. No to jak Pan Jezus tego nie zrobił, no to my tym bardziej nie możemy. Pan Jezus nie potępił tej kobiety, ale co powiedział? Idź i odtąd już nie grzesz. I to jest bardzo ważne. Nie potępił jej, ale nie usprawiedliwia jej postępowania. Ani ta kobieta nie wdaje się w jakieś rozmowy z Panem Jezusem, gdzie próbuje tłumaczyć się, że ona ma jakąś taką dziwną sytuację, że jej się takie rzeczy zdarzały, czy się zdarzyło pierwszy raz. Ona nie opowiada niczego, co miałoby w jakikolwiek sposób umniejszyć ten jej grzech w oczach Pana Jezusa. I ona w żaden sposób nie próbuje nawet właściwie prosić Go o wybaczenie. Pan Jezus jej nie potępia, ale też daje jej takie polecenie. Idź i więcej już nie grzesz. Ale w tej wypowiedzi Pana Jezusa znajduje się ta właśnie bardzo ważna informacja, bo to, co robisz, to, co robiłaś do tej pory, to był grzech. To nie jest tak, że jakoś to będzie. To nie jest tak, że jako miłosierny Bóg będę przymykał oko na to, co ty robisz. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że cię nie potępiam. Było, minęło, tak? Ale odtąd już nie grzesz. Oczekuję tego, że po tym spotkaniu staniesz się inną osobą. I to jest coś takiego, co jest właśnie, co powinno cechować nasze podejście do grzesznika, każdego grzesznika. To jest człowiek, którego Pan Jezus nie potępia jako człowieka, natomiast oczywiście Pan Jezus Chrystus nazywa rzecz po imieniu. Nie próbujmy udawać, że coś, co jest grzechem, tym grzechem nie jest. Jest. Tylko, że z tego jest wyjście. Pan Jezus Chrystus widział wyjście nawet dla tej kobiety, która wydawałoby się dokonała no, takiego grzechu bardzo no, rzutującego pewnie generalnie na jej opinię już potem w przyszłości. Przy takim założeniu, prawda, że ona jeszcze tam potem funkcjonowała gdzieś dalej w społeczeństwie. Że to jednak, no to dzisiaj tak byśmy powiedzieli, no ja mówię z takiego ludzkiego trochę punktu widzenia, że to był taki no duży grzech, prawda, taki poważny grzech, ktoś by powiedział, jeżeli w ogóle tak można mówić. No, właściwie nie można, no ale tak to widzimy czasem. I Pan Jezus jej mówi, idź i odtąd już nie grzesz. I z tego akurat fragmentu można wywnioskować, że Pan Jezus Chrystus, ponieważ wiedział, co ma odpowiedzieć, odpowiadał ludziom w taki sposób, żeby uczynić przy okazji, no to było jego zasadniczym celem, jak najwięcej dobrego. I to jest, myślę, też taka cecha Bożej mądrości, że kiedy odpowiadamy w takim duchu Bożej mądrości, to te nasze wypowiedzi, te odparcia ataków, z którymi się spotykamy, one mają tak naprawdę zawsze wtedy na celu no danie szansy, powiedzmy, tym ludziom, którzy nas zaatakowali. To jest ta różnica tej Bożej mądrości i takiego naszego jakiegoś sprytu. My to nieraz tak myślimy, że no tak, no niech mnie zapytają, to ja tak odpowiem, że w pięty im pójdzie. Tak powiem, że po prostu od razu zagnę ich, prawda? A tutaj Pan Jezus właściwie no, zrobił coś takiego, że tym ludziom, mówiąc tak po ludzku, poszło w pięty, ale oni się zastanowili nad tym, co się stało. Pan Jezus nie obraził tych ludzi. Pan Jezus nie wykazał swojej wyższości w taki prosty sposób. Nie rzucił pierwszy kamieniem na zasadzie, bo ja mogę, a wy nie. Nie, Pan Jezus powiedział coś, co zrobiło bardzo dużo zamieszania, uratowało tę kobietę, uratował tę kobietę chyba dwukrotnie, można by powiedzieć, bo i od tej śmierci, która by ją spotkała z rąk ludzi, którzy przynieśli kamienie, no i ta kobieta, wierzę, że zmieniła to swoje życie. Przestała grzeszyć, kiedy odeszła stamtąd. A z drugiej strony była to wielka szansa dla tych ludzi, którzy przyszli pełni złości i pełni takiego czegoś, że no to chyba nam się uda tym razem zagiąć tego Jezusa Chrystusa. I co? I okazuje się, oni wychodzą z taką lekcją, no my też jesteśmy grzesznikami. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, może nie na głos, ale tam gdzieś w środku wszyscy o tym wiemy. I ta rzecz, ta historia pokazuje, że Pan Jezus Chrystus zawsze, kiedy rozmawiał z ludźmi, zawsze kiedy zwiastował im tę Ewangelię, to robił to w taki bardzo, wydawałoby się, prosty, taki życiowy sposób, właśnie poprzez pewne konkretne sytuacje, które miały miejsce, a z drugiej strony zawsze przemawiało przez Niego miłosierdzie skierowane do wszystkich, którzy brali udział w tej całej historii. I chciałbym, żebyśmy jeszcze powrócili na chwilę do tego fragmentu, który czytałem później z Ewangelii według świętego Mateusza, dotyczący płacenia podatków. Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. I wysłali do niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i drogi Bożej wprawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie. I tu zobaczmy, po lekturze tamtej historii już widzimy ewidentne podobieństwa. Przychodzi znowu grupa ludzi, tylko tutaj oni są tacy, no sytuacja nie jest taka nerwowa, prawda? Więc oni są tacy bardzo mili. Oddają Panu Jezusowi rodzaj czci, mówią, że no wiemy, że jesteś takim nauczycielem, wiemy, że tak uczysz tej Bożej prawdy, jesteś taki no w porządku, wydawałoby się, tak? Można by tak to powiedzieć dzisiaj. Na nikim ci nie zależy, no może no nie w tym znaczeniu, że na nikim ci nie zależy, ale po prostu nie masz względu na osobę, tak? To nie jest to, że będziesz się kierował jakimiś sympatiami, antypatiami. No to nam teraz odpowiedz, czy należy płacić? Jak myślisz? Jak myślisz, czy należy płacić podatki cesarzowi, czy nie? Trudne pytanie, no bo tak. Jeżeli Pan Jezus, tak mi się wydawało wtedy, że są sprytni, no bo jeżeli Pan Jezus odpowie, nie należy płacić, no to jest wrogiem cesarza. No to jest prosta sprawa, to za mniejsze przewinienia można było człowieka zgładzić wtedy. No z drugiej strony, jeżeli powie, tak macie płacić, no to jak? No to ci biedni wszyscy ludzie, którzy przychodzą słuchać jego słów, mają płacić podatki, tak? Czyli Pan Jezus właściwie, tak by się wydawało, że tam siedzi gdzieś w kieszeni tamtych wszystkich możnych tego świata, prawda? I tam przyciska ich tak jak cała reszta. No tak, oni tak sobie pomyśleli, że postawili Pana Jezusa Chrystusa w sytuacji bez wyjścia. No tylko, że zapomnieli, z kim rozmawiają. Albo nie zdawali sobie z tego w pełni sprawy. Powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Czy tych ludzi naprawdę interesowała opinia Pana Jezusa? Nie. Tak jak wielu ludzi nie interesuje to, co my mamy do powiedzenia na jakiś temat. Chodzi tylko o to, żebyśmy wypowiedzieli pewne słowa, za które potem będziemy mogli być gdzieś tam ciągani. I miejmy taką świadomość, że tak czasami jest. I co Pan Jezus robi? Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Tutaj Pan Jezus już jakby od początku pokazuje, że no dobra, miło byłoby się wydawało, tak? Bo ładnie tutaj mnie nazwaliście, ale ja wiem, o co chodzi. Czemu mnie o takie rzeczy tutaj pytacie? Ale dobrze, jak tak, to proszę mi pokazać monetę. Takie zagranie wydawałoby się znowu czas. Ci ludzie zastanawiają się, no ale no dobrze, no przynieśli monetę, ale o co chodzi? A Pan Jezus bierze tę monetę i pyta ich o coś, co jest oczywiste, no bo tam na pamięć pewnie znali wygląd tej monety. Czyja podobizna jest na monecie? No cesarza. Czyli napis cesarza. No. Czyli ta moneta jest cesarza. Czyli to, co jest cesarza, należy oddawać cesarzowi, ale nie zapominajmy, a co Bożego Bogu. I co się stało? I oni się zdziwili. No bo nie przewidzieli takiego wariantu. Nie sądzili, że Pan Jezus może odpowiedzieć w ten sposób. A Pan Jezus znowu odpowiedział im delikatnie, taktownie i ładnie, ale do słuchu, bo pokazał im tak. Moneta to jest sprawa cesarza. Są przepisy, trzeba ich przestrzegać. Nic nie zwalnia Bożego dziecka od tego, żeby przestrzegał zarządzeń władzy, która jest na tym świecie, bo ona też jest od Boga. Bo tylko dlatego, że Pan Bóg tego chciał, mamy takiego prezydenta, a nie innego, i taki rząd, a nie inny. I taki skład parlamentu. Trudno się czasem z tym pogodzić, ale to jest Bożą wolą, że ci ludzie tam są. I jakby nie ma dyskusji na ten temat, tak? Ale nie zapominajmy o tym, że to są takie dwie kwestie. Jest ten cesarz i trzeba mu oddawać to, co jest cesarskie. No ale to nie wszystko, bo jak już mówimy o tym, co się komu należy i co należy komu oddawać, to, co jest Boże, oddajemy Bogu. No i wtedy ci zgromadzeni znowu mogli sobie pomyśleć, no tak, monety mamy, wpłacamy gdzie trzeba, no a ta druga sprawa, co Boże, trzeba oddawać Bogu. To była znowu rzecz, która dała im do myślenia. I znowu po raz kolejny Pan Jezus w swojej mądrości pokazał, że tak naprawdę nie ma pytań, na które nie da się odpowiedzieć, ale żeby udzielić dobrej odpowiedzi, to niezbędna jest Boża mądrość, o którą należy zawsze się modlić. I ta Boża mądrość właśnie będzie, po raz kolejny to powtórzę, ona będzie powodować, że te nasze wypowiedzi będą z jednej strony, no tak z ludzkiego punktu widzenia mówiąc, sprytne, bo to było sprytne, jakby ktoś tak to na to popatrzył, a z drugiej strony one będą prawdziwe i będą służyły ku dobremu. Bo ta odpowiedź, mimo że osoba, która zadawała pytanie, może tego nie oczekiwała, to ta odpowiedź tak naprawdę da jej do myślenia. I my w jakiś sposób, jeżeli będziemy pamiętać, że leży nam na sercu to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, nawet jeżeli spotkamy się z taką wypowiedzią, która wiemy, że nie jest, nie wiem, wynikiem, czy podejrzewamy, że nie jest wynikiem szczerego poszukiwania, powiedzmy sobie, Bożych prawd, tylko jest kwestią próby wyciągnięcia z nas jakichś takich dziwnych wypowiedzi, to jednak pamiętajmy o tym, że jeżeli to będziemy mieli na sercu cały czas, że ten człowiek jest ważny dla Pana Boga, to będziemy odpowiadać w ten sposób, żeby go do Pana Boga jeszcze bardziej przybliżyć. I to jest tak naprawdę właściwie cel, do jakiego zostaliśmy tutaj powołani. I z tych obu historii, myślę, taka właśnie kluczowa nauka, która wynika, to jest to, że nie próbujmy ustalać z góry jakichś scenariuszy. Nie próbujmy wymyślać, co to my byśmy odpowiedzieli w danej sytuacji. Pismo Święte nas też raczej zachęca do tego, żebyśmy po prostu trwali przy Panu Bogu, żebyśmy modlili się, żebyśmy prosili Boga o mądrość, a On ją nam da. Natomiast nie do końca sens mają takie jakieś próby, nie wiem, ustalania schematów, jak będziemy odpowiadać, kiedy ktoś nas o coś zapyta, dlatego że Pan Bóg może nam dać taką odpowiedź, o której nam się nawet nie śniło, a ona będzie właśnie najlepszą odpowiedzią i najlepiej dotrze do tego, kto to pytanie zadawał. I pamiętajmy o tym, że tak jak Pan Jezus Chrystus kochał tych wszystkich ludzi, kochał i tę kobietę przyprowadzoną, przyłapaną na cudzołóstwie, kochał tych ludzi, którzy przyszli po to, żeby go w cudzysłowie zagiąć, tak i my musimy pamiętać o tym, że ta miłość Boża, która została nam dana, też nie jest nam dana wybiórczo. Jest to może trudne, ale tak jak Pan Jezus kocha wszystkich ludzi, tak i my powinniśmy ich kochać i we wszystkich naszych działaniach, nie tylko wtedy, kiedy odpowiadamy na pytania, powinniśmy zawsze mieć na uwadze to, że rozmawiamy, że mamy do czynienia z kimś, kto też jest Bożym stworzeniem i dla kogo Pan Bóg ma jakiś plan. Amen.